Dobry wieczór Państwu. Melduję się chwilę wcześniej, żeby sprawdzić, czy widać, czy słychać. Proszę o sygnał na czacie w tej sprawie. Widzę, że czat już wypełnia się pytaniami i uwagami. Cieszy mnie zainteresowanie Państwa. Niemniej proszę o sygnał, czy widać, czy słychać, żebym miał pewność, że nie mówię w próżnię. Zdarzają się różne niedoskonałości w naszej cyfrowej epoce. Widzę potwierdzenie, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dobry wieczór, dobrze się z Państwem znowu spotkać na czwartkowym, co czwartkowym live'ie. Dzisiaj, drodzy Państwo, kilka dużych tematów, cztery właściwie, które wydaje mi się, że są najważniejsze w ostatnich dniach. A więc po pierwsze, wybory na Tajwanie. I zwycięstwo opcji niepodległościowej, ryzyko wojny, ryzyko chińskiej inwazji z tym związane. Druga sprawa, którą w pierwszej kolejności poruszę, to uderzenie w Polskę przez Unię Europejską poprzez kontynuację bezcłowego handlu z Ukrainą. Trzecia rzecz, starcia amerykańsko-jemeńskie, bombardowania i bojowe jemeńskie deklaracje gotowości na wojnę pełnoskalową. Czwarta sprawa, ukraińskie apele o pomoc i czy zostaną wysłuchane. Szczyt w Davos póki co politycznie przede wszystkim pod tym hasłem upływa. A więc po kolei, ale zanim zacznę, to chciałem przypomnieć, że Nowa Konfederacja działa dzięki darczyńcom. To hojne i znakomite grono sprawia, że możemy funkcjonować, robić takie materiały jak ten i wiele innych. Są one w wolnym dostępie od września. Ten eksperyment działa coraz lepiej. W grudniu były spore trudności fundraisingowe, ale ostatecznie okazał się to jeden z najlepszych miesięcy w ostatnich latach. Pod tym względem zachęcam gorąco do wspierania Nowej Konfederacji. Przede wszystkim liczą się stałe zlecenia przelewu, stałe darowizny w wysokości, którą każdy uznaważa za stosowne. A jeśli Państwo, jak większość z naszych czytelników zdecydowana z jakiegoś powodu nie może się przełamać i woli inne metody wspierania, to można to zrobić także poprzez zakup naszych książek, których prawie 30 już jest dostępnych w naszej ofercie. Są też inne książki innych wydawnictw. Moja ostatnia książka to Nowy Porządek Globalny. Kto jeszcze nie ma, zachęcam do zapoznania się, napisania paru słów. Tak też można wspierać. Przechodząc do merytorycznej treści spotkania. Unia Europejska uderzyła w Polskę i nie tylko, to znaczy w państwa unijne graniczące z Ukrainą i cierpiące z powodu zalewu tanich towarów rolnych z tego kraju. Kontynuacją bezcłowego handlu, decyzją o kontynuacji bezcłowego handlu do czerwca tego roku. Wbrew sprzeciwowi Polski, Węgier, Słowacji i Rumunii, taka decyzja zapadła i jest to rzecz na kilka sposobów charakterystyczna, pokazująca, w jakiej dziwnej rzeczywistości jesteśmy. No bo z jednej strony mówi się o federalizacji Unii Europejskiej, prawda? Ale co to za federacja, która uderza w interesy swoich członków, swoich części składowych i premiuje interes zewnętrznego bytu, jakim jest w tym momencie Ukraina? Czy jest do pomyślenia, żeby rząd w Berlinie zadziałał przeciwko jednemu z południowych landów, a na rzecz Szwajcarii? Czy jest możliwe, żeby rząd w Waszyngtonie zadziałał w konflikcie interesów między Teksasem a Meksykiem na korzyść Meksyku? No nie, nie jest to raczej możliwe. W związku z czym kolejny raz podkreślam, że to, co mamy w Unii, to jest właśnie nie federalizacja, tylko centralizacja, imperializacja, nie federalizacja. W imperium nie obowiązuje zasada solidarności, a w każdym razie jest ograniczona bardzo. Centrum może eksploatować peryferię. W federacji takie rzeczy się nie dzieją. W związku z czym mamy uderzenie w interesy państw członkowskich. I druga rzecz charakterystyczna jest taka, że nie bardzo w ogóle Bruksela czuje potrzebę się tłumaczyć. To znaczy, ja nie słyszę żadnych argumentów, które to uzasadniają. Po prostu jest komunikat, że jest decyzja, protesty państw członkowskich zostały odrzucone i koniec. To też bardzo charakterystyczne, prawda? I jakoś brać dziennikarska nie dopytuje, ale dlaczego? Przecież nasi rolnicy mogą bankrutować, nasi przedsiębiorcy. Czym to jest uzasadnione? Nikt o to nie pyta. Po prostu przyjmowane jest do wiadomości, że oto jakiś zewnętrzny byt z Bruksela podejmuje decyzję niekorzystną dla nas, dla innych krajów członkowskich i już, i tyle. I my mamy teraz się martwić, co się stało. To też charakterystyczne, prawda? To jest imperialna rzeczywistość. I to wszystko pod takim, w takiej aurze technokratyzmu, prawda? Jacyś tam eksperci unijni postanowili, koniec. Trzecia rzecz charakterystyczna, no to jest to, że doświadcza tu istotnej porażki i to oczywiście wzbudza największe emocje. Nowy centrolewicowy rząd Donalda Tuska zapowiadał nowo stary premier, że nie da się ograć w Brukseli, ale no jednak doświadczył tutaj istotnej porażki. Wiadomo, że Polska zabiegała o to, żeby taka decyzja nie zapadła, wbrew temu zapadła. Tutaj akurat już poprzedni rząd pisowski został przegłosowany. No, ale nowy rząd miał wszystko zmienić, co poprzednikom się nie udawało. No, widać, że nie wszystko jednak się udaje. No i szanowni państwo, jest to ważne wydarzenie, które myślę, że będzie miało ciąg dalszy taki raczej, że no bo rząd ma teraz dylemat, tak? Albo zgodzić się z tym, z tą decyzją Unii i w ten sposób uderzyć w polskich przedsiębiorców, w polskich rolników. Albo kontynuować praktykę dotychczasową, czyli embargo jednostronne, tak jak pozostałe kraje też stosowały, łamiąc prawo unijne. I rząd pisowski, i rząd platformerski, jak dotąd, czy platformersko, prawda, tam koalicyjny, łamały prawo unijne, żeby zabezpieczyć interesy polskich rolników i polskich przedsiębiorców z tym związane, żeby nie zalał nas ten tani towar z Ukrainy. No i teraz pytanie, czy to będzie kontynuowane? Minister rolnictwa Sekierski, pan Sekierski, sugerował jakiś czas temu, że tak właśnie będzie, że jeżeli Unia nie zdecyduje po naszej myśli, będziemy stosować, kontynuować jednostronne embargo, być może ujmując to w jakiś inny sposób, poprzez jakieś licencje i tak dalej, ale chodzi de facto o to samo. Formy mogą się zmieniać. No i to jest kolejna rzecz charakterystyczna, prawda? Czyli od września, od kiedy Unia zniosła te cła na handel z Ukrainą, i ma miejsce łamanie prawa unijnego przez kilka krajów członkowskich. No i co? Wydawałoby się, że to jakiś wielki skandal, prawda? Kraje członkowskie łamią reguły wspólnotowe. Czy to Unia się rozpada, czy następuje secesja, czy wypowiedzenie posłuszeństwa Brukseli? No nie, jakby nic specjalnego się nie dzieje, prawda? Nikt nie bije, nie woła, nie grzmi na larum, na konia nie wsiada, szabli w dłoń nie chwyta. Po prostu prawo unijne jest łamane, i tak sobie żyjemy. Czyli mamy z jednej strony niekorzystne dla państw członkowskich, niesolidarne decyzje. Trudno dokładnie powiedzieć, czym podyktowane, bo nawet nikt nie siedzi się za bardzo na jakieś uzasadnienia. Z drugiej strony ignorowanie tych decyzji, czy działanie wbrew nim, łamanie prawa unijnego. I tym też się nikt za bardzo nie przejmuje i tego nie komentuje, nie wyciąga żadnych konsekwencji. No i mamy teraz dylemat rządu, który wmanipulował się sam w taką narrację, że będzie odnosić same sukcesy w Brukseli, który jednakowoż no jakoś nie mówi o tym. Zauważcie Państwo, że tego tematu za bardzo nie ma, prawda? Teraz pisowska strona zaczęła to podnosić, oczywiście pod hasłem klęska Tuska i tak dalej. No ponieśli sami przed chwilą dokładnie taką samą klęskę, no ale jest to o tyle zasadne, że po PiS-ie akurat nikt się jakichś wielkich sukcesów w Unii Europejskiej już po paru latach nie spodziewał. Prawda? Po nowym rządzie, owszem, tak. No i okazuje się, że jednak jego wpływy w Brukseli mają istotne granice i myślę, że to będzie tego więcej. To był pierwszy poważny test polityki europejskiej nowego rządu, bo dotąd szło gładko, nie było sprzeczności interesów. Teraz pojawiła się rzeczywista sprzeczność interesów i pojawiło się w związku z tym pytanie, jak zadziałają tutaj wpływy, jak zadziała polityka europejska nowego rządu. No nie zadziałała, więc to sielanki nie będzie i sprzeczności interesów będzie z pewnością więcej. No i to jest oczywiście jakoś tam zrozumiałe. No, nikt zawsze nie wygrywa w Unii i zdarzają się różne rzeczy. Natomiast ta sytuacja jest, jak starałem się pokazać, na kilka sposobów kuriozalna, prawda? Znaczy, nie wiadomo do końca, końca czemu jest narzucane to krajom członkowskim, którym tym granicznym prawo unijne jest łamane, nikt się tym specjalnie nie przejmuje. No i tak sobie w tym wesołym europejskim obozie po prostu urzędujemy. No, na dłuższą metę to nie wróży wiele dobrego, bo jeżeli ustanawia się reguły fikcyjne, które są łamane i potem nie ma z tego żadnych konsekwencji, to jest źle. Jeżeli się ustanawia reguły niekorzystne dla części krajów członkowskich, to też jest źle. No tutaj akurat zło znosi zło, można powiedzieć, czyli zło działania przeciwko interesom granicznych krajów członkowskich znosi zło niewyciągania konsekwencji z obowiązku przestrzegania prawa unijnego. Unia akurat pod względem handlowym jest federacją, prawda? Czyli stosuje tutaj typowo dla imperium niesolidarność wobec krajów członkowskich, ale wykorzystując mechanizm akurat federalny, to znaczy handlowo Unia jest od dawna federacją, nie ma handlowych polityk narodowych, jest handlowa polityka wspólna. No i ona jest w tym momencie łamana, no bo trudno się dziwić krajom członkowskim, muszą bronić swoich elementarnych interesów. Czemu polscy rolnicy, czy słowaccy, czy rumuńscy mieliby bankrutować tylko dlatego, że ktoś tam w Brukseli z nie do końca jasnych przyczyn tak postanowił. Także taka to dziwna sytuacja. Przechodząc dalej, wybory na Tajwanie się odbyły. Wiele emocji z tym jest związanych, bo i Chińczycy głośno mówili, że to wybór między wojną a pokojem. I wielu analityków, zwłaszcza amerykańskich, część Polaków, polskich po tym lubi powtarzać, po tych Amerykanach, straszyło, że chińska inwazja nadchodzi już od dawna, prawda, już się nie sprawdza od paru lat, te prognozy się nie sprawdzają. Niemniej teraz te wybory miały rzekomo doprowadzić do tego, że może być inwazja. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy, prawda, bo zwyciężyła opcja niepodległościowa. Prezydent Lai jest byłym wiceprezydentem poprzedniej pani prezydent, która uprawiała linię taką mocno konfrontacyjną wobec Pekinu, bardzo proamerykańską, zbrojąc Tajwan, gdzieś tam w tle dyskusja o formalnym ogłoszeniu niepodległości cały czas się toczyła, ale jednak to jest kontynuacja moim zdaniem, więc mamy kontynuację, prawda? Mamy kontynuację, ale na pewno nie eskalację, to żeby była jasność. Nie eskalację z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, ten obóz Partii Demokratycznej zwany proniepodległościowym, no już od jakiegoś czasu stosuje taką formułę, że nie musimy ogłaszać niepodległości, ponieważ mamy ją de facto. Tylko oczywiście to, że Tajwan ma de facto niepodległość, to wszyscy wiedzą od dekad. Rzecz się rozbija właśnie o formalne ogłoszenie niepodległości, co mogłoby być casus belli dla Pekinu. Więc to takie troszkę rżnięcie głupa tutaj przywódcy tajwańscy uprawiają, no ale trudno im się dziwić, są pod presją swojego elektoratu, który oczekuje zdecydowanych, dziarskich, proniepodległościowych działań do pewnego stopnia, prawda? Więc no, ta formuła jest bardzo wygodna, bo pozwala z jednej strony ocalić te nadzieje niepodległościowe, podtrzymać nastroje takie samodzielności, autonomii, no, a z drugiej nie robić nic, co by podpaliło wyspę, a może i świat, prawda? Więc no to jest zapowiedź kontynuacji. To jest zapowiedź kontynuacji tego, co było, ale kontynuacji nieco osłabionej, bo już kwestia tego, że nie będzie ogłoszenia niepodległości, wydaje się raczej jasna, o ile nie zajdzie jakiś gwałtowny zwrot akcji. No, po drugie natomiast, i to jest drugi argument za brakiem eskalacji, czy wręcz deeskalacją, to jest to, na co zwraca uwagę Krzysztof Zalewski w ostatnim swoim przeglądzie azjatyckim na łamach Nowej Konfederacji. Doktor Krzysztof Zalewski, bardzo polecam jego publikację, znakomity fachowiec, że prezydent Lai będzie miał dosyć słaby mandat. On wygrał, to jest system większościowy, wygrał 40%, ale było tym razem trzech silnych kandydatów, w związku z czym głosy się podzieliły bardziej niż zwykle. 40% to słaby mandat. To jest najsłabszy mandat od dekad wśród prezydentów Tajwanu. A dwaj pozostali byli bardziej koncyliacyjni wobec Pekinu. Tak więc to wskazuje. Teraz, czy tu jest wszystko ok z połączeniem? Czy jest wszystko dobrze z połączeniem? Coś mi tu jakieś zakłócenia się pojawiły. Możecie Państwo napisać na czacie, czy mnie dalej widać, słychać? Okej, przepraszam, bo wyświetlił mi komunikat przygotowywanie transmisji na żywo i co sugeruje, że zerwało transmisję. Więc wolałem się upewnić. Więc wracając. Prezydent Lai będzie miał stosunkowo słaby, a nawet bardzo słaby mandat w sytuacji, w której dwóch pozostałych kandydatów było bardziej koncyliacyjnych wobec Pekinu i oni w sumie zdobyli więcej głosów, ale ponieważ te głosy się podzieliły, to on wygrał, niemniej tylko z 40%. Tak więc to też przemawia za brakiem eskalacji, a nawet za pewną deeskalacją, za odpowiedzią na potrzeby tego bardziej koncyliacyjnego elektoratu i tych bardziej koncyliacyjnych sił. Sądzę, że inwazja chińska była i jest bardzo mało prawdopodobna z tego to powodu przede wszystkim, że byłaby katastrofą gospodarczą dla Chin. Być może Chiny są w stanie wygrać wojnę o Tajwan, ale nawet jeśli, co nie jest do końca jasne, biorąc pod uwagę wciąż ogromną siłę amerykańskiej armii, potencjalne obudzenie Ameryki w wyniku czegoś tak dużego, prawda? Zauważmy, że Ameryka jest w zasadzie takim trochę śpiącym olbrzymem. Ona ciągle, na przykład produkcji amunicji, no jest dalece poniżej potrzeb, jeżeli chodzi o zmagania z takim rywalem jak Chiny. Pod wieloma względami nie może się obudzić z tego takiego hegemonicznego jeszcze letargu, prawda? To są nawyki bardzo silne z czasów, gdy Ameryka nie miała konkurencji na arenie międzynarodowej. Była jedynym mocarstwem na scenie. Co więcej, jedynym supermocarstwem. Więc coś takiego mogłoby obudzić Amerykę i na przykład przestawić ją na tory porządnej produkcji amunicji, która umożliwiłaby to. To jest jeden z powodów, których racjonalnych przywódców chińskich powinny skłaniać do tego, żeby nie eskalować, żeby nie iść w scenariusz gorący. Natomiast nawet jeżeli byłyby w stanie Chiny kontynentalne zbrojnie skutecznie zająć wyspę i powstrzymać amerykańską kontrakcję, no to oznacza blokadę Morza Południowochińskiego, a więc odcięcie chińskiego wybrzeża od świata, które jest no, sercem gospodarczym Chin dzisiaj, prawda? To jest katastrofa gospodarcza dla Pekinu. To jest zburzenie starannie budowanego wizerunku pokojowego mocarstwa i tak dalej. Krótko mówiąc, wciąż o wiele bardziej opłacalne jest stosowanie na poważnie tego, co oficjalnie mówią przywódcy chińscy, a mówią ciągle to samo wbrew sensacyjnym doniesieniom, które coraz zalewają naszą infosferę, czyli priorytetem jest pokojowe zjednoczenie, a opcja zbrojna jest niewykluczona, ale w dalszej kolejności, w jakichś bardziej radykalnych wariantach rozwoju wypadków. No i właśnie ogłoszenie formalne niepodległości mogłoby być powodem do przekroczenia tej czerwonej linii. Ale dopóki to się nie dzieje, wydaje się, że Chińczycy nie ma sensu, żeby doprowadzali do inwazji. Zbyt wiele ryzyka tu jest, zbyt wiele potencjalnej katastrofy w sytuacji, w której można cierpliwie czekać, aż Tajwańczycy może staną się jeszcze bardziej koncyliacyjni, może więzi gospodarcze staną się już zbyt silne, żeby był sens rozmowy dalszej o niepodległości i tak dalej. Tak więc spokojnie czekać, robić swoje i tak jak Mao dawno temu mówił, był taki chiński przywódca, państwo wiecie, możemy czekać i 100 lat, coś takiego mówił, a doczekamy, aż Tajwan będzie nasz, prawda? I bynajmniej nie opcja zbrojna jest tu priorytetem. No dobrze, z innych tematów, drodzy Państwo, no to mamy poważne dosyć rozlanie się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak Państwo wiecie, jemeńscy Houthi atakują statki pod banderą izraelską, ale też inne od jakiegoś czasu, robiąc duże kłopoty nie tylko Izraelczykom, ale też Amerykanom, a także innym. Rosnące koszty, konieczność omijania trasy przez kanał Suezki, płynięcia wokół Afryki w wielu przypadkach. I to oczywiście powoduje wielkie zakłócenia światowego handlu. Nawet my w Polsce możemy odczuwać, jeżeli na przykład czekamy na samochód jadący z Chin, to może on jechać teraz dłużej, prawda? Tak więc, no, Houthi, stosunkowo niewielka grupa z bardzo biednego, wyniszczonego wojną wieloletnią kraju, jest w stanie robić kłopoty supermocarstwu. Z tego powodu Amerykanie zaczęli strzelać, a potem w końcu bombardować też cele w Jemenie. Na co Jemeńczycy z dużym spokojem, znaczy ci Huti, bo nie ma jednego Jemenu, prawda? Są trzy rządy w Jemenie i ogromny chaos. No ale Huti są jednym z tych najważniejszych ugrupowań, które jest w stanie, jak widać, nawet robić wielkie międzynarodowe kłopoty. Więc to jest też charakterystyczne, o tym zaraz, ale Huti dziarsko deklarują, że są gotowi nawet, nic sobie nie robią z amerykańskich bombardowań, z amerykańskich zestrzeleń, są gotowi nawet na pełnoskalową wojnę. No, pełnoskalowa wojna w Jemenie, jeżeli poważnie to potraktować, no to byłaby fatalna rzecz zupełnie dla Amerykanów, no, uwikłanie w kolejny front, który by angażował na bardzo dużą skalę siły amerykańskie. Z drugiej strony kontynuacja tego, co jest, no to jest bardzo zła dla Stanów Zjednoczonych, no bo co robią Houthi, no to w tym momencie kwestionują nie tylko podnoszą koszty, nie tylko wykorzystują mechanizm, że będąc dosyć biednymi, stali się zdolni i to sugeruje rozwiązania dla wielu innych grup, notabene podobnych. Stali się zdolni do sprawiania dużych kłopotów supermocarstwu, nie mówiąc o mocarstwach, dlatego że koszty kontrakcji są wyższe niż koszty akcji, prawda? Amerykańskie nowoczesne pociski, którymi są zestrzeliwane jemeńskie pociski albo rażone inne cele w Jemenie, są o wiele droższe niż to, czego używają Jemeńczycy. I to swoją drogą daje przykład, jak można szarpać, jak można podgryzać mocarstwa i supermocarstwa, będąc małym lub średnim graczem. I to jest pewna zmiana reguł międzynarodowych, która właśnie następuje. To znaczy, nastąpiło na tyle zrównanie potencjałów technologicznych. Znaczy, oczywiście one są dalece nierówne, ale pewien próg zostaje przekroczony w tym momencie. O tym świetnie pisali niedawno wspomniany już Krzysztof Zalewski i Przemysław Gembala na łamach Nowej Konfederacji. Gorąco polecam ten tekst. Pozwala słabszym graczom przekroczyć pewien próg, powyżej którego staje się nieopłacalne ekonomicznie kontrowanie tego typu działań. I to jest kolejny kontur nowego porządku światowego, który się wyłania moim zdaniem i rzecz niezwykle ważna, fundamentalna dla międzynarodowej rozgrywki, międzynarodowych reguł gry. Tak więc Huti tworzą tutaj historię, no ale zauważcie Państwo, że to jest nie tylko ekonomia, to dalece nie tylko ekonomia, bo Amerykanom może się to nie opłacać ekonomicznie, ale politycznie to oznacza dla nich, że tracą na wiarygodności jako globalny strażnik wolnego handlu. Przecież ten cały wolny handel po II wojnie światowej, mający miejsce, a zwłaszcza po zimnej wojnie, no to jest czymś, na czego straży stoją Stany Zjednoczone i amerykańska flota wojenna. Robiąc takie rzeczy, Jemeńczycy, a dokładniej Huti, kwestionują pozycję mocarstwa amerykańskiego jako gwarantującego wolną międzynarodową żeglugę, wolny handel. Tak więc globalizacja trzeszczy pod wpływem tego, ale też ciosy otrzymuje wizerunek, reputacja, wiarygodność Ameryki. Rzecz bardzo poważna i wydaje się bez dobrego wyjścia dla Stanów Zjednoczonych. Charakterystyczne przy tym wyczekujące stanowisko Pekinu, który chyba dyskutowaliśmy o tym trochę w dwutygodniku zagranicznym właśnie, więc po więcej odsyłam tam, którzy wydają się cierpliwie czekać, aż Amerykanie się wykrwawią, no bo jakie mają opcje w tym momencie? Albo pełnoskalowa wojna z Jemeniem, co jest fatalne z wielu powodów, albo kontynuacja takiej przepychanki, w której Amerykanie ponoszą koszty, ale też nie są w stanie do końca zapanować nad sytuacją, czyli łańcuchy dostaw nadal zagrożone, arteria i z najważniejszych arterii handlowych współczesnego świata nękana. Amerykanie punktowo są w stanie zmniejszać ryzyko, ale całkowicie nie są w stanie go wyeliminować i ponoszą cały czas tego koszty. No, kolejny koszmar prezydenta Bidena, zapewne starającego się o reelekcję, ale też biorąc pod uwagę, że Izraelczycy zapowiadają, że wojna potrwa co najmniej do końca roku. To koszmar geostrategiczny Ameryki też, może taki koszmarek, prawda? No nie jest to rzecz gigantycznych rozmiarów, no ale jest ważna. Uderza w wiarygodność Ameryki, uderza w jej pozycję strażnika światowego handlu. Więc jeżeli to ma trwać wraz z wojną izraelsko-palestyńską cały kolejny rok, No to jest grillowanie wiarygodności supermocarstwa, drodzy Państwo. Nie wspominając, że grillowanie także na kolejny sposób prezydenta Bidena, już i tak bardzo słabego w wyścigu reelekcyjnym, ale może być przecież jeszcze słabszy, a szanse Trumpa mogą być jeszcze większe. Więc niezwykle ważne wydarzenie i ujawnienie pewnego mechanizmu, bo myślę, że wielu będzie to powtarzać teraz. Skoro Houthi są w stanie, to czemu na przykład piraci somalijscy nie za jakiś czas użyci na przykład przez Chińczyków czy inne podobne grupy. Wiele jest grup, które mogą wąskie gardła światowego handlu, takie jak Suez, takie jak Zatoka Adeńska, ale też Cieśnina Malakka czy Cieśnina Ormus destabilizować. Także śledzimy to dalej, no i śledzą to też Chińczycy, którzy mimo, że uderza to w ich w dużej mierze transporty, jak dotąd, poza pewnymi ogólnikami, no nic specjalnego nie robią. Być może grają na to, żeby samemu rozwiązać ten problem jakiś czas temu i zostać istotniejszym graczem w ten sposób na Bliskim Wschodzie i znowu zastępując Amerykę w tej roli. O tym też trochę mówiliśmy w dwutygodniku zagranicznym. Polecam, będzie na dniach opublikowany. No dobrze, drodzy Państwo, więc przeszliśmy w ten sposób trzy z czterech tematów, jeszcze czwarty, czyli Ukraina, Davos i Zełenskiego apele o wsparcie i o pomoc. No, Zełenski właściwie jeździ z tą samą mantrą wszędzie od dłuższego czasu i apeluje o wsparcie umożliwiające realizację jego celów, które niezmiennie definiuje jako wyparcie całkowite wojsk rosyjskich, odwojowanie wszystkich utraconych ziem itd. Bardzo optymistyczne cele, połączone z dramatycznymi apelami o to, żeby pomoc dorastała do tych celów, bo że nie dorasta, to wszyscy orientujący się w temacie wiedzą. Ukraina nie tylko dostaje kroplówkę zamiast po prostu elektrowstrząsów, nie tylko nie dostaje środków umożliwiających zwycięstwo, a tylko właśnie taką kroplówkę umożliwiającą kontynuację walki, ale co więcej, chwieje się to wsparcie coraz wyraźniej zachodnie i wciąż nie ma jasności pełnej co do tego, czy Amerykanie dadzą kontynuację samą wsparcia, co nie jest żadnym przełomem, tylko kontynuacją właśnie, jest kontynuacją pomocy Ukrainie na tyle, żeby była w stanie dalej walczyć w tej wojnie. Bez tego się załamie. Więc no, optymizm prezydenta Zełenskiego jest takim urzędowym optymizmem, bym powiedział. Skala pomocy wyraźnie do tego nie dorasta. No i znowu dysfunkcyjność amerykańskiej polityki po prostu powoduje poważne konsekwencje międzynarodowe. Europejska dysfunkcyjność to swoją drogą i to, że Europa nie jest w stanie dowieźć tego miliona pocisków, które obiecała Ukrainie, jak wszystko na to wskazuje, raczej nie ma szans, żeby do marca się z tym wyrobić, biorąc pod uwagę stan realizacji 30% niedawno. Natomiast no, amerykańska polityka też jest dysfunkcyjna, też problemem, zakładnikiem problemów wewnętrznych jest tutaj i nie uzyskuje wystarczającej jasności w tej sprawie na czas. Jeszcze jest oczywiście czas, no, ale wygląda na to, że za 5.12 po prostu zostanie to załatwione i wtedy będzie można dalej analizować, ale póki co no, taki duży znak zapytania nad tym wisi, a wraz z tym nad losem całej Ukrainy, ale też no, samej Ameryki, bo przecież jeżeli Ukraina poniesie totalną klęskę, a Rosja odniesie wyraźne zwycięstwo, jasne dla wszystkich, no to będzie to także klęska Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych. Będzie to klęska amerykańskiego odstraszania na dużą skalę, amerykańskiej wiarygodności, bo Amerykanie wiele włożyli, żeby zapewnić Ukrainę i świat o tym, że będą wspierać Ukrainę na skalę uniemożliwiającą zwycięstwo Rosji, ale też as long as it takes, prawda? Czyli tak długo, jak będzie trzeba. No, jeśli to wsparcie miałoby się załamać, to będzie spektakularna klapa. To będzie dużo gorzej niż Afganistan. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle ode mnie na starcie. Dosyć długo, ale tematów ważnych dużo. I tak oczywiście można by dużo więcej, ale już, żeby nie przedłużać, przechodzimy do Państwa uwag, pytań. Wczytuję się w czat i odpowiadam. Coś mi to zasłania troszeczkę. Czy istnieje duże prawdopodobieństwo, nie widzę niestety kto pyta, bo mi tu zasłania jakiś inny komunikat. Czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że rząd KO uwali inwestycje o strategicznym znaczeniu dla Polski? Atom, CPK, port kontenerowy pływalność Odry. Jeśli tak, to jest chyba to, co będzie realizowane na sugestie z Berlina. Nie, coś tu urwało chyba. Nie sądzę, żeby celem tego rządu było uwalenie, jak pan się wyraża, tych wszystkich inwestycji. Natomiast zagrożony tutaj jest na pewno CPK, bo silna była krytyka CPK i sprzeciw wobec CPK w obrębie Platformy Obywatelskiej. I prezydent Trzaskowski składał takie deklaracje, i premier Tusk wyrażał duży sceptycyzm wobec CPK. To jest bardzo niebezpieczne. Wielokrotnie o tym mówiłem. Ja nie wiem tutaj, no, nie potrafię przesądzić, co ostatecznie zrobią, ale myślę, że bardzo źle by się stało, gdyby doszło do uwalenia CPK. Jeżeli chodzi o atom, tu jest raczej konsensus i Platforma próbowała coś tam robić w sprawie tego atomu, nieudolnie bardzo, prawie nic z tego nie wyszło, no, ale PiS też z jakąś nadzwyczajną rzutkością za sprawy atomowe się nie zabierał. Wiele lat to trwało, zanim cokolwiek zostało tutaj przygotowane, i tak wiele pozostawia do życzenia. Natomiast obecny rząd sugeruje, że z Francuzami być może coś w sprawie atomu zadziała, i to jest, uważam, w dobrym w ogóle kierunku, i to ma szansę popchnąć sprawy do przodu, dlatego że dywersyfikuje nam troszkę portfel, prawda? Wcześniejszy rząd rozmawiał z Amerykanami w sposób taki, że najpierw określamy, od kogo kupujemy, a potem negocjujemy, z czego sami Amerykanie się śmiali chwilami, bo nikt tak nie negocjuje, że, prawda, to jest coś jakby wchodzić do warsztatu samochodowego i mówić: bez najnowszego Ferrari stąd nie wyjdę. No to jakie sobie pole negocjacyjne w ten sposób tworzymy, prawda? To jest w jakiś sposób zadziwiający, po prostu częsta metoda negocjacyjna polskich władz. No to dołożenie tutaj Francuzów, niezależnie od tego, czy chcemy z nimi coś zrobić, czy nie, żeby troszkę może dać do myślenia Amerykanom, Koreańczykom, to jest, uważam, dobre. Zobaczymy, jak to zostanie dalej rozegrane, ale tutaj wygląda, że nic nie wskazuje na to, żeby atom miał zostać jakkolwiek redukowany, program atomowy polski. Pan Baltazar Gąbka tutaj coś jeszcze, to chyba wcześniej pan pisał, tak? Tylko coś urwało. Co pan sądzi o obecnej polityce zagranicznej względem Białorusi? Czy wspieranie demokratycznej opozycji na Białorusi przyniosło Polsce jakiekolwiek korzyści? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie przynajmniej neutralnych lub przyjaznych stosunków z Mińskiem? Rozumiem przez to brak wsparcia dla białoruskich opozycjonistów w Polsce. Zamiast za to nie mielibyśmy problemów z uchodźcami na granicy. Czy próba załagodzenia napięć z Łukaszenką, no, to obecnie dobry pomysł? Jeśli tak, to czy obecna ekipa jest w stanie podjąć tę grę? No, długie pytanie, właściwie cała seria pytań. Uważam obecną politykę za bardzo złą. Uważam, że ta polityka teraz jest bez większego znaczenia, ale w czasie, gdy miała znaczenie, przyniosła fatalne skutki. Była strzałem w kolano Polski. Należało nie stawiać jednoznacznie na demokratyczną, ale tak jednoznacznie na demokratyczną, ale chwilami zdecydowanie bardziej prorosyjską od Łukaszenki opozycję w imię uniwersalistycznych, liberalnych ideałów. Zwłaszcza, że nawiasem mówiąc, jaki to śmieszny jest ten prometeizm liberalno-demokratyczny Polski, gdy spojrzymy na to, co się dzieje z liberalną demokracją w Polsce, prawda? Przez 8 lat Polska na cenzurowanym jako kraj łamiący reguły praworządności, teraz wprawdzie jakoś zadziwiająco Waszyngton i Bruksela i Berlin nie widzą już problemów z praworządnością w Polsce, mimo że wydają się one raczej co najmniej być kontynuowane, tylko w inny przez inną ekipę i na inne nieco sposoby, a moim zdaniem nawet są ostrzejsze. Niemniej, no, one są, prawda? Czy istnieje Polski Sąd Najwyższy, czy poszczególne izby istnieją, prawda? No, mnóstwo pytania mnożą się jak króliki, a są to pytania dość niebagatelne, dotyczące podstawowych zasad naszego tutaj życia publicznego, reguł, według których żyjemy. Nie mamy co do tego jasności, jest chaos, zimna wojna domowa. No i w tej aurze polskie elity sądzą, że będą uczyć kogoś demokracji, prawda? Uczyć demokracji. No to jest prześmieszne po prostu, ale w gruncie rzeczy tragikomiczne i groteskowe. A to, że Polska wspierała, sama będąc ułomną liberalną demokracją, demokratów białoruskich, bo demokraci muszą się łączyć, prawda? No jest tragiczne. chociaż też tragikomiczny w pewien sposób. Zamknęliśmy w ten sposób Łukaszence wszelkie pole manewru, bo szukał go, to jest łatwo udowodnić historycznie. Do pewnego stopnia zapewne byłby skłonny do tego. Czy Polska mogła sama zmienić to? Wątpliwe, ale należało działać zgodnie ze swoim interesem, a nie przeciwko temu interesowi. Należało być może być adwokatem nawet Łukaszenki na Zachodzie do pewnego stopnia. Nawiasem mówiąc, to w Stanach Zjednoczonych dzisiaj widzę więcej autorefleksji, mimo że Białoruś nie jest żadnym kluczowym krajem dla Stanów Zjednoczonych, a dla nas owszem tak, bo od jej przynależności geopolitycznej zależy na przykład zdolność rosyjskiej projekcji siły i teraz wzrosła nam bardzo, prawda? Rosyjskie wojska, łącznie z rosyjska taktyczna broń atomowa już jest na Białorusi. To wszystko są poważne konsekwencje naszej głupoty, naszej romantycznej głupoty politycznej, która doprowadziła nas do wspierania nawet bardziej proputinowskich od samego Łukaszenki demokratów białoruskich. No, teraz niestety sprawy poszły już bardzo daleko i ta sytuacja jest nie do odwojowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Jakaś implozja Imperium Rosyjskiego mogłaby to odwrócić, ale póki jej nie ma, na nią niewiele w najbliższej przyszłości, w dalszej może tak wskazuje. No to Białoruś została po prostu w wyniku tego dużo głębiej spenetrowana. No, wojska konwencjonalne, niekonwencjonalne, podporządkowanie administracyjne, gospodarcze, polityczne, coraz dalej idące. Białoruś jest dzisiaj już w zupełnie innym punkcie niż była przed tą demokratyczną wannabe rewolucją. I my się do tego przyczyniliśmy. My się do tego przyczyniliśmy. To jest odpowiedzialność także polskich polityków za działanie wbrew polskiemu interesowi tutaj. Pisałem o tym kiedyś taki tekst, dlaczego gramy w cudze gry na Białorusi. Jest dostępny za darmo na stronie Nowej Konfederacji. Wystarczy się zalogować. Polecam. Jest też w mojej książce Między Wielkością a Zanikiem. Także z pana sugestiami tutaj się w zdecydowanej większości zgadzam, pana Baltazara. Pan Robert Czech pyta, czy Donald Tusk zgodził się na migrantów, co pan na to? Ale na jakich, przepraszam, imigrantów zgodził się Donald Tusk? O ile mi wiadomo, Donald Tusk nie zgodził się na żadnych imigrantów dodatkowych jak na razie. Co więcej, deklaruje, że będzie zwalczał pakt migracyjny, co jest swoją drogą ciekawe i wskazuje na korektę linii, i to daleko idącą, i na koniec polityki głównego nurtu europejskiego, które pamiętamy z lat 2007-15. Jeden kolejny z elementów, który na to wskazuje, że nowy rząd nie zamierza wracać do takiej polityki, jaką prowadził wtedy. O ile mi wiadomo, nie ma żadnych nowych imigrantów. Pakt migracyjny został przegłosowany już wcześniej i wbrew szeregowi interesariuszy i wbrew szeregowi krajów. Natomiast żadnych nowych imigrantów, o ile mi wiadomo, nie ma. To znaczy, oczywiście, cały czas pracownicy tymczasowi, ludzie z Ukrainy i tak dalej, ale to nic istotnego. No, rekordy migracji to pobiliśmy akurat za poprzedniego rządu, który oficjalnie ogłaszał się imigrantosceptycznym, a ściągnął do Polski, pomijając Ukraińców, absolutnie rekordową ilość pracowników tymczasowych, z których część zostanie. Badania generalnie pokazują, że istotna część pracowników tymczasowych zostaje. Tak więc no do tego dochodzi jeszcze gigantyczna imigracja z Ukrainy oczywiście, no ale to już trochę inna historia. Więc myślę, że testy migracyjne tego rządu to dopiero przed nim tak naprawdę. Natomiast to, co ten rząd deklaruje, to deklaruje, że nie zgadza się na pakt migracyjny już uchwalony, prawda? Znaczy jest polityczne porozumienie, oczywiście są technikalia i negocjacje jakieś tam się będą toczyć o wiele kluczowych szczegółów. Natomiast rząd Donalda Tuska zapowiada, że po prostu nie zgadza się na wszelką przymusową relokację, czy tak zwaną przymusową solidarność. Dalej pan Robert Czech pyta, ile Donald Tusk dostał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec na kampanię wyborczą poprzez Fundację Adenauera i Fundację Batorego. Nie mam takiej wiedzy, nie wiem, czy to prawda, w ogóle nie komentuję. Dajmy szansę innym też jakieś pytania zadać. Czołem podzielonej Polsce, pisze pan Aleksander. No właśnie, niestety. Podział rekordowy i myślę, że przeciwnicy Polski na arenie międzynarodowej zacierają ręce, widząc to, jak się żremy między sobą. Pytania typu, czy Tusk na polecenie Niemiec jawnie poprze Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie? No, drodzy Państwo, no. Nie. Nie poprze, moim zdaniem. Pytanie o CPK i elektrownie się powtarza, już była odpowiedź wcześniej. Dzisiaj również Pakistan ostrzelał Iran w odwecie, być może na kolejny odcinek. Mówiliśmy o tym w dwutygodniku zagranicznym, który na dniach, także dosyć obszernie, także tam odsyłam. Krótko mówiąc, to wydaje się być rykoszetem wobec wewnątrzirańskiej tak naprawdę walki, to znaczy Iran, tam opozycyjne ugrupowanie wobec rządu w Teheranie, terrorystyczne, co zgodnie Amerykanie i Irańczycy mówią, po prostu atakuje władzę irańską. Ta odpowiada i jakby nie mając zdaje się intencji uderzenia w Pakistan najmniejszej, więc jest to taka trochę przypadkowa, rykoszetowa eskalacja, która raczej sądzę, że będzie stopniowo zdeeskalowana. Ale niewątpliwie ważne, żeby to śledzić, bo jak to zawsze w takich przypadkach, rzecz może się jakoś wymknąć spod kontroli, ale myślę, że czynniki deeskalacji tutaj przeważają. Że to bardziej wypadek przy pracy. Dyskutujecie Państwo żywo między sobą. No i bardzo dobrze. Tylko nie mogę tymczasowo znaleźć żadnej uwagi lub pytania, do którego mógłbym się odnieść. Pan Verus Member pyta, kiedy otrzyma e-booka Koniec końca historii. To dziwna sprawa. Zapytam ekipy, co tu się dzieje w pana imieniu. Dziękuję za sygnał, ale przypuszczam, że jakieś nieporozumienie. No, tysiące książek wysyłamy i dochodzą bez problemu. Czasami zdarzy się jakiś błąd. Niekoniecznie nasz. Pan Andy D, stały tutaj, jeden ze stałych słuchaczy, pozdrawiam serdecznie. Czy Zachód nie powinien przenosić produkcji z Chin do innych krajów Azji, szczególnie do Indii, więcej tam inwestować, a nie w Chinach? Powinien i robi to do pewnego stopnia. Decoupling, teraz raczej mówi się o de-riskingu, prawda, czyli rozdzielenie versus obniżanie ryzyka. No właśnie tym jest. Natomiast dzieje się to w gruncie rzeczy mikroskalę. To jest skala za mała, żeby wywołać jakieś wielkie wstrząsy. No i zresztą takich wstrząsów byśmy sobie pewnie nie życzyli, no bo nie da się w prosty sposób zastąpić tych inwestycji z różnych powodów. No, na przykład do Indii próbowano przenosić produkcję mikroprocesorów z Chin, żeby Chińczyków jeszcze bardziej odciąć od tych mikroprocesorów. No ale okazuje się, że kadrowo, infrastrukturalnie tam można tylko pewną część. Na przykład Apple był w stanie bodajże tam 20 czy 30% tylko docelowo przenieść, w ogóle docelowo, prawda? Reszty się nie da, nie ma warunków. Więc to nie jest proste po prostu przenieść produkcję. Często to są też koszty wyższe, albo właśnie po prostu koszty mogą być i niższe jak w Indiach, ale z kolei warunki są niewystarczające, prawda, żeby osiągnąć pewien efekt skali. Tak więc to się dzieje, ale dzieje się w sposób stopniowy, no, taki ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Pan Aleksander pyta, czy po 75 latach wojen ekspedycyjnych ze słabszymi US Army na pewno jest tak dobra? No właśnie. No właśnie. Napiszę też o tym w książce sporo. To jest świetna armia ekspedycyjna. Właśnie tak. Tylko w tym sensie i niezrównana armia ekspedycyjna świata i pod wieloma względami niedościgniona wciąż, ale no właśnie, to jest trochę armia z poprzedniej epoki. Zobaczcie Państwo, że To jest wciąż armia bardzo silnie dostosowana do asymetrycznych wojen ze słabszymi, tak jak pan mówi, do wojen ekspedycyjnych. Akurat w przypadku Ameryki to trudno sobie wyobrazić nieekspedycyjną wojnę ze względu na jej położenie geograficzne, ale mówimy po prostu o asymetrycznych wojnach, a nie wojnach z równorzędnym przeciwnikiem, prawda? Pod pewnymi względami równorzędnym jak Rosja, czy pod prawie wszyscy, pod wieloma względami jak Chin. Więc no, amerykańska armia nie przeszła ścieżki transformacji w kierunku armii na potrzeby amerykańskiej racji stanu w XXI wieku. To jest armia z poprzedniej epoki. Więc to jest mnóstwo pytań, no, w tym na przykład to, czy Amerykanie w razie wojny z Chinami konwencjonalnej na zachodnim Pacyfiku byliby w stanie rozruszać wspomnianą produkcję amunicji do poziomu umożliwiającego im prowadzenie tej wojny, bo dzisiaj nie mają wystarczających zdolności produkcyjnych po prostu. No i tego typu pytań jest dużo więcej. Tak więc no, sytuacja jest taka, że nikt się nie ośmiela rzucić frontalnego wyzwania Ameryce, no ale z drugiej strony takie Chiny są w stanie poprzez stopniowe wzmacnianie się i uzyskiwać pewność siebie na tyle dużą, że niespecjalnie wydają się bać wojny z Ameryką. Działają tak, jakby się nie bali, deklarują, że się nie boją. No i są powody wierzyć, że tak jest rzeczywiście. To jest właśnie efekt w dużej mierze tego niedostosowania armii amerykańskiej do potrzeb amerykańskich w XXI wieku, a w każdym razie po 2008 roku, kiedy to dawny hegemoniczny porządek światowy odszedł w przeszłość. Ostatnie pytanie. Pan Mateusz Rudniak pisze tymczasem w Polsce ręce do góry, niech się walą mury, ręce do góry. Wierszyk zakończony niecenzuralnie, no dobrze, pomijam to. To nie było pytanie. No, na koniec tutaj zabawne, ale dobre pytanie pana Adama: czy świat gra w szachy, czy w warcaby? No właśnie, patrząc na wojnę ukraińską, myślę, że można mieć wątpliwości, czy to są bardziej szachy, czy warcaby, w każdym razie po stronie Zachodu. To znaczy, ten poziom dojutrkizmu pewnego administracji Bidena. Świetne działanie doraźne, ale bez zdefiniowania stanu docelowego. To dzisiaj w Ameryce, prawda? Speaker Izby Reprezentantów stawia pytanie, jaki jest plan na zakończenie tej wojny? I nie ma jasnej odpowiedzi. I wydaje się, że rzeczywiście nie było jasnego planu. Mówiłem o tym niedawno w jednym z wideokomentarzy, to zainteresowanych odsyłam. To sugeruje, że Ameryka może gra bardziej w warcaby niż w szachy. A świat to zbyt ogólne trochę pojęcie. No myślę, że Chińczycy absolutnie grają w szachy. Na nieszczęście dla Ameryki i poniekąd też dla nas. Ameryka coraz częściej można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście gra w szachy, a w każdym razie, czy dobrze gra w te szachy. Coraz częściej słabo gra może w szachy. Po prostu tak należałoby powiedzieć. Ale generalnie szachy, wspaniała gra. Sam się nie, ostatnio wciągnąłem po 20 paru latach przerwy. Bardzo wszystkim polecam. I w polityce, w geopolityce też polecam szachy. Najlepsze możliwe przygotowanie na najgorsze możliwe scenariusze sprawia, że sprawdzają się te lepsze scenariusze. Dlatego tak bardzo warto akcentować poziom kompetencji klasy politycznej, kompetencji geostrategicznej, rozumienia otaczającego świata. I tym w dużej mierze w Nowej Konfederacji się zajmujemy. Także jeżeli cenicie naszą działalność, jeszcze raz zachęcam do wsparcia. Najlepsze są stałe darowizny. Można wspierać też kupując książki, na przykład mój nowy porządek globalny, jeśli koniecznie ktoś woli ten sposób. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ciekawa dyskusja była. I do zobaczenia za tydzień. Tradycyjnie w czwartek o 19 się widzimy, ale też w międzyczasie będzie, pomówmy realnie, kolejny mój wywiad we wtorek o 17. Także powinien być kolejny komentarz ode mnie w przyszłym tygodniu. I codziennie w Nowej Konfederacji oczywiście nowe treści, debaty, teksty, analizy, wywiady. Gorąco zachęcam do sprawdzania, co się u nas dzieje. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się Państwo w tych niespokojnych, ale ciekawych czasach.